Zanim przejdziemy dzisiaj do omawiania właściwego tekstu z Ewangelii Jana, chciałbym posłużyć się pewną ilustracją ze Starego Testamentu, która pomoże nam lepiej zrozumieć ten rozważany dzisiejszy tekst. Drodzy, gdy rozważaliśmy drugą Księgę Mojżeszową podczas naszych środowych nabożeństw, mówiliśmy o dwóch takich ważnych rzeczach, jeśli chodzi o naród wybrany. Po pierwsze, to w jaki sposób Bóg wyprowadził swój naród z Egiptu w sposób cudowny i zaskakujący. Po drugie, jak wspaniale Bóg prowadził swój naród przez te wszystkie lata po pustyni. Jak czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, prowadziłem was przez 40 lat po pustyni, a nie zetlały wasze szaty na was i nie zbutwiało twoje obuwie na twoich nogach. Natomiast w 2 Mojżeszowej czytamy i rzekł Mojżesz to, co rozkazał Pan. Przychowajcie z tego jedno pełen omer dla przyszłych pokoleń waszych, aby widzieli chleb, którym was karmiłem na pustyni, gdy was wyprowadziłem z ziemi egipskiej. I myślę, że większość z nas zgodziłaby się z tym, że to Boże prowadzenie było cudowne. Nie zdarza się to w dzisiejszych czasach. Ale pomimo tej wielkiej Bożej dobroci, przez te 40 lat lud czynił jedną rzecz. W 4 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 11 od wersetu 1 czytamy: lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili: obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, które jadaliśmy w Egipcie za darmo, i ogórki, i dynie, i pory, i cebulę, i czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Bóg błogosławił. Można powiedzieć, że w pewnym momencie zaczął też spełniać pewne oczekiwania i zachcianki ludu, choćby z przepiórkami. A lud był wiecznie niezadowolony. A to wieczne niezadowolenie uczyniło ich ślepymi na Boga i na Bożą dobroć. Dlatego też apostoł Paweł, pisząc pierwszy swój list do Koryntian, zalecał chrześcijanom: a chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. Wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Jak napisano: usiadł lud, aby jeść i pić, wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też przeteczeństwu, jak niektórzy z nich się oddawali i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od węży poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A tamto wszystko przyszło na nich dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Można powiedzieć, że przejście narodu izraelskiego, tego, który wyszedł z Egiptu po pustyni, to takie pasmo niewdzięczności w stosunku do Boga, ale też i w stosunku do samego Mojżesza. Stąd też dzisiejszy temat. Ciągłe niezadowolenie czyni nas ślepymi na Boga i Jego dobroć. Rozdział 8 Ewangelii Jana
zakończył się nieudanym zamachem na życie Pana Jezusa. Ludzie próbowali go zabić między innymi dlatego, co Jezus im powiedział o nich samych oraz za to, co mówił na swój temat. I w 8 rozdziale, 58 wersecie Ewangelii Jana czytamy: odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. W związku z tym, że to jeszcze nie był ten czas, aby Jezus umarł, ponieważ jeszcze nie nadszedł czas Golgoty, Jezus postanowił ukryć się i wyszedł ze świątyni. Myślę, że taka sytuacja, w jakiej znalazł się Pan Jezus, że jeszcze chwilę wcześniej próbowano go zabić, dla większości ludzi byłaby nie tylko trudna, ale dosyć stresująca. Pomyślałem sobie, że gdyby mnie to spotkało, pewnie targałyby mną bardzo silne emocje. Pewnie w mojej głowie kłębiłoby się mnóstwo pytań, dlaczego mnie to spotkało. Ale pomimo tego, co spotkało Jezusa, Jezus cały czas miał kontakt ze swoim Ojcem. W 9 rozdziale i 1 wersecie czytamy: a przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Jezus pomimo tego, że w tym momencie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, o to, aby ludzie nie posunęli się dalej niż powinni, nagle w tym wszystkim dostrzega człowieka, który od urodzenia borykał się naprawdę z wielkim problemem. I drodzy, ci wszyscy z nas, którzy zmagali się nie z katarem dziecka albo nie z bolącym palcem dziecka, ale z chorobą czy niedomaganiem naszych dzieci, które trwało miesiącami lub latami, możemy to zrozumieć. Co musiał przechodzić ten człowiek, ale jaki wielki ciężar to też musiał być dla jego rodziców. Ten człowiek musiał żyć dzięki łasce i dobroci innych ludzi, ponieważ żył z tego, co zdołał zebrać jako żebrak. I kiedy my, rodzice, trzymamy na rękach nasze małe dzieci, nikt z nas nie chce takiej przyszłości dla nich. I ci rodzice pewnie też tego nie chcieli. Ale w pewnym momencie nie mieli wyboru. Nie było innego wyjścia. I ten młody człowiek też nie miał wyboru. Musiał dokonać tego, aby pójść i żebrać na swoje utrzymanie. Apostołowie, widząc tego człowieka, zadziałali bardzo instynktownie. Jak czytamy w 2 wersecie: i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepy urodził? Jeśli jestem bogaty i zdrowy, Bóg mi błogosławi. Jeśli jestem biedny i chory, musiałem zgrzeszyć. Tak świat postrzegali ludzie żyjący za czasów Jezusa. Ci wszyscy, którzy czytali księgę Hioba, wiedzą, że dokładnie w taki sposób rzeczywistość pojmowali również przyjaciele Hioba. Skoro cię to wszystko, Hiobie, spotkało, musiałeś zgrzeszyć. Jeśli wyznasz winę Bogu, On ci przebaczy. Jeśli człowiek żyje bogobojnie, nic złego spotkać go nie może. I drodzy, to myślenie dotrwało do naszych czasów. Kiedy coś złego spotyka drugiego człowieka, ludzie powiadają, że spotkała go kara. A czasami nawet dodają: zasłużona kara. I od razu szukają grzechu lub wypadku w jego życiu, który mógł do tego doprowadzić. Natomiast odpowiedź Pana Jezusa zaskoczyła wszystkich. Ponieważ Pan Jezus powiedział w 3 wersecie: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby na nim objawiły się dzieła Boże. Następnie Pan Jezus powiada w wersecie 6: po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź, obmyj się w sadawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Można powiedzieć, że to, co się wydarzyło, zasługiwało tylko na jeden wyraz: alleluja albo super. Człowiek został uzdrowiony. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że tak jak medycyna może nie dawałaby mu szans na to, żeby odzyskał wzrok, tak dzięki temu, co się wydarzyło, ten człowiek znowu stał się zdrowy. Od tego momentu ten człowiek będzie mógł zacząć zupełnie nowe życie. Będzie mógł podziwiać wspaniałość barw i kolorów, to czego nigdy nie widział na własne oczy. Może też znajdzie pracę, może też założy rodzinę. Jego życie może teraz pójść zupełnie w innym kierunku. Było to tak wielkie wydarzenie w życiu tego człowieka, ale też społeczności, w której się wychowywał, że nawet sami sąsiedzi nie wiedzieli do końca, co począć z tym uzdrowieniem. Od wersetu 8 czytamy. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on. Inni zaś mówili: nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: to ja. Mówili tedy do niego: jak więc otworzyły się oczy twoje? Drodzy, gdybym zadał nam pytanie, dlaczego dzisiejszy człowiek nie cieszy się albo nie ceni małych rzeczy? Jaka by była nasza odpowiedź? Dlaczego dzisiejszy człowiek nie ceni, nie cieszy się z małych rzeczy? Po pierwsze dlatego, że doszliśmy do przekonania jako ludzkość, że nam ludziom coś się należy. Patrząc na Biblię, można powiedzieć tak. Człowiekowi na tej ziemi nic się nie należy. Poza jedną rzeczą, o której powiada apostoł Paweł. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. To jest jedyna rzecz, która się człowiekowi rzeczywiście należy. I to pokazuje, że to wszystko, co człowiek ma, co posiada, do czego doszedł, jest wynikiem tak naprawdę tylko i wyłącznie Bożej łaski. Po drugie, dlaczego człowiek nie potrafi cieszyć się z małych rzeczy? To dlatego, że świat nauczył nas wszystkich, że tylko to, czego nie mamy, a mają to inni, może uczynić nas naprawdę szczęśliwymi. A więc martwimy się tym, czego nie mamy. Naród izraelski, chodzący po pustyni, pomimo tego, co dostał od Boga, czym się martwił i kłopotał? Tym, czego nie miał. To zaś skutecznie zabiło w nich radość z małych rzeczy. Ale też radość z dobroci Boga, który tak naprawdę przez to, że codziennie ta manna oprócz tego jednego dnia pokazywała się, był dowodem Bożej opatrzności i Bożej łaski. Drodzy, kiedy spojrzymy na nasze życie, można by powiedzieć tak. Zarówno uzdrowienia, jak i codzienny chleb są tymi samymi objawami Bożej łaski i Bożej dobroci. Uzdrowienie nie jest lepszym objawem Bożej łaski niż codzienny chleb, bo oba pochodzą z tego samego źródła. Zarówno za jedno, jak i za drugie powinniśmy być wdzięczni. Bóg czyni wokół nas wiele wspaniałych rzeczy, których czasami nie doceniamy, ponieważ wychodzimy z założenia, że to takie normalne i oczywiste. To, że możemy się spotykać w niedzielę i w środę, to nie jest oczywiste. To jest Boża łaska. To, że mamy spotkania modlitewne, że przyjeżdżają do nas różnego rodzaju goście, że mamy KWR, że na przykład możemy oglądać projekt Prawda, że mamy dzieci, młodzież, że mieliśmy konferencję dla kobiet, że będziemy mogli spotkać się z innym zborem na wspólne nabożeństwo, to jest Boża łaska, a nie coś, co nam się należy. Jeżeli te rzeczy, które zostały nam dane, nie powodują w nas wdzięczności dla Boga, to co takiego musiałby Bóg uczynić, żebyśmy zaczęli być Mu wdzięczni? My wtedy myślimy, że Bóg musiałby dać coś większego. Ale zazwyczaj Bóg robi zupełnie inną rzecz. Zabiera nam to, co już mamy. Po to, żebyśmy zaczęli doceniać, że to, co otrzymaliśmy, jest wystarczające. Drodzy, czy to nie jest łaska, że na te wszystkie rzeczy mamy warunki oraz finanse? To jest Boża łaska. Gdy doszło do tego wspaniałego uzdrowienia, przynajmniej w przypadku tego młodego człowieka z Ewangelii Jana, choć cieszyło się naprawdę wielu, nie ucieszyło to faryzeuszy. Ludzi wiecznie niezadowolonych. I kiedy czytałem ten tekst, wysnułem taką teorię. Ona jest nieprawdziwa, ale pomyślałem sobie, że dobrze tu będzie pasowała. Patrząc na postawę faryzeuszy, można odnieść wrażenie, że musieli w pewnym momencie wyemigrować do Europy i zamieszkać na terenie dawnych Polan, a Mieszko I był z nimi spokrewniony. Ponieważ jako Polacy dokładnie tak samo zachowujemy się. Wiecznie coś nam nie pasuje. Wiecznie coś jest nie tak. Tak jakby Bóg nie był w stanie nas zaspokoić. Jakbyśmy od całej ludzkości na całej kuli ziemskiej mieli większe oczekiwania, a Bóg był za słaby i nie jest w stanie wbić się w nasze potrzeby. Spójrzmy do Ewangelii Jana, rozdziału 9, od wersetu 13. Przyprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł: nałożył błoto na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli: człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili: jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli tedy znowu do ślepego: co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział: to prorok. Faryzeusze w sumie po wysłuchaniu jego świadectwa powinni powiedzieć: chwała Bogu. Jak dobrze, że Bóg nadal działa w naszym narodzie, że otwiera oczy ślepym, że uzdrawia, że karmi. To wspaniała nowina. Powinniśmy pójść z Tobą do świątyni, żebyś opowiedział to innym ludziom. Faryzeusze jednak mieli zupełnie inne podejście do tego, co się wydarzyło. Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Choć wśród nich ten cud spowodował pewien rozłam, pewną różnicę zdań, ponieważ niektórzy stwierdzili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów. Natomiast faryzeusze mieli pewien problem, który z rozdziału na rozdział Ewangelii Jana narastał. Nie chcieli się skompromitować przed Jezusem po raz kolejny. Już wcześniej ponieśli dotkliwą porażkę. A teraz mieliby jeszcze raz. Dlatego od wersetu 18 czytamy. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał, i zapytali ich, mówiąc: czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? A odpowiadając, rodzice jego rzekli: wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył jego oczy, także nie wiemy. Jest dorosły. Pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo bali się Żydów. Albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili: jest dorosły, jego zapytajcie. Rodzice potwierdzają: urodził się ślepy, teraz widzi. Jednak faryzeusze postawili ich w bardzo trudnej sytuacji, bo nie oczekiwali od nich takiej deklaracji. Oczekiwali tego, czy powiedzą, czy Jezus jest Mesjaszem, czy też nie. Rodzice więc musieli dokonać wyboru. Stanąć za swoim synem, czy też nie. Wiedzieli, że jeśli staną za swoim synem, poniosą karę. Ponieważ tym samym przyznają się do tego, że Chrystus jest Mesjaszem. Dlatego postanowili całą odpowiedzialność zrzucić na swojego syna. Więc w tym momencie ten człowiek został sam ze swoją radością. Został sam z Bożym darem, który go cieszył. Został sam ze swoim szczęściem, które inni próbowali za wszelką cenę zniszczyć. Czytajmy dalej. Od wersetu 24. Przywołali więc panowie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział: czy jest grzeszny? Nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. I to był prawdziwy problem. Był ślepy, a widzi. Nie wiem, czy przypominamy sobie taką historię z Dziejów Apostolskich. Kiedy to Sanhedryn miał problem z Piotrem i Janem. W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich od wersetu 13 czytamy, kiedy dokonał się cud uzdrowienia, a widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. I patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co powiedzieć. Faryzeusze więc mieli problem. Dokonał się cud. Ale co dalej z tym wszystkim zrobić? Co zrobić z tym cudem? Co zrobić z tym człowiekiem? Co zrobić w końcu z Bożym działaniem? Co zrobić z wielką radością, jaka powstała dzięki temu, co się wydarzyło? Dlatego od wersetu 26 czytamy. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mu więc, mówiąc: ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten przychodzi, nie wiemy. Odpowiadając ów człowiek, rzekł do nich: to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonemu. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do niego: tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. Prawdopodobnie sami faryzeusze uczyli tego, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, który jest bogobojny i pełni wolę jego. A więc jeśli jesteś bogaty i zdrowy, to Bóg ci błogosławi. Jeśli jesteś chory i biedny, Bóg ci nie błogosławi. Jezus uzdrawiał, czynił dobre rzeczy, więc musiał być z Boga. Drodzy, kiedy człowiek walczy z prawdą, wtedy nawet najlepsze argumenty, czy nawet dowody, bo uzdrowienie tego człowieka było namacalnym dowodem, nie przekonają go do zmiany stanowiska. Faryzeusze walczyli z faktem, który się wydarzył. Walczyli z namacalnymi dowodami, a mówiąc inaczej, walczyli z objawioną prawdą. Kiedy zaczynamy walczyć z prawdą, wtedy nasze patrzenie na rzeczywistość zostaje wykrzywione. I gdybyśmy powrócili do 2 i 3 wersetu, to uczniowie zapytali: mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? A Jezus? Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby na nim objawiły się dzieła Boże. Taka była Boża prawda o tym człowieku. A jaka była prawda faryzeuszy? Tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. Czy faryzeusze oddali swoim postępowaniem chwałę Bogu? No tak. Wyrzucili grzesznika. Nie, nie oddali chwały Bogu. Mało tego. Oczekiwali od tego człowieka, albo mówiąc inaczej, zażądali, aby on, jak patrzymy w wersecie 24, przywołali go więc ponownie, który był ślepy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Czy ten uzdrowiony oddał chwałę Bogu? Oddał. W wersecie 37 i 38 o tym czytamy. A Jezus rzekł do niego: widziałeś go już, a ja jestem nim właśnie, ten, co rozmawia z tobą. Ów rzekł: wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. Czasami nam się wydaje, że mówienie wszystkiego przynosi Bogu chwały. Nie. Tylko tego, co Bóg chce, żeby zostało powiedziane, przynosi Bogu chwałę. Jak pamiętacie, z każdego nieużytecznego słowa zostaniemy rozliczeni. Idąc dalej, ta cała sytuacja doprowadziła do tego, że następuje kolejna rzecz. Czytamy, że tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć. I wyrzucili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł: któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? I rzekł Jezus do niego: widziałeś go już, a ja jestem właśnie tym, co rozmawia z tobą. Ów rzekł: wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. Drodzy, ten człowiek otrzymał nie tylko nowe życie fizyczne, ale przede wszystkim otrzymał nowe życie w duchu. I pomimo tego, że ludzie próbowali odebrać mu tą radość z Boga wszelkimi sposobami, człowiek ten nie pozwolił na to, aby go tego pozbawiono. On w przeciwieństwie do faryzeuszy doświadczył dotknięcia prawdziwego Boga. I ta scena staje się przyczynkiem do kolejnej rozmowy Pana Jezusa. Od wersetu 39 czytamy. I rzekł Jezus: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie: widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Ciągłe niezadowolenie czyni nas ślepymi na Boga i Jego dobroć. Faryzeusze słyszeli o tym, co Jezus czyni, bo słyszeli, te wieści do nich docierały. Niektórzy z nich widzieli to na własne oczy. Słyszeli także nauczanie Jezusa. Niektórzy z nich pod wpływem tego wszystkiego, tak jak Nikodem, postanowili pozytywnie odpowiedzieć. Tak? Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. A był człowiek z faryzeuszy imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg z nim nie byłby. Inni z faryzeuszy mieli wątpliwości. Tak jak już dzisiaj czytaliśmy, że inni natomiast mówili: jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Ale jeszcze inni, a byli prawdopodobnie w większości, jak już czytaliśmy, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Większość jednak postanowiła, pomimo tego wszystkiego, co widzieli i co słyszeli, odrzucić Jezusa jako Mesjasza. Natomiast ci, którzy nawet odrzucili Jezusa jako Mesjasza, musieli sobie wytłumaczyć pewne rzeczy. Po pierwsze, co zrobić z uzdrowionym ślepcem. Po drugie, jak czytamy w 8 rozdziale Ewangelii Jana w wersecie 46, jest to pytanie Pana Jezusa. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Trudno było oskarżyć Jezusa o grzech. Bo nawet jeśli oskarżono Go o to, że złamał sabat, nie potrafili wytłumaczyć Jezusowi tego, co powiedział w Ewangelii Jana w 7 rozdziale od wersetu 21. Odpowiadając Jezus rzekł im: jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się dziwicie. Wszak Mojżesz dał wam obrzeskę, nie iżby ona pochodziła od Mojżesza, lecz od przodków, i w sabat obrzezujecie człowieka. Jeżeli człowiek w sabat przyjmuje obrzeskę, aby nie był naruszony zakon Mojżesza, to dlaczego się na mnie gniewacie, że w sabat uzdrowiłem całego człowieka? I po trzecie, nawet ci, którzy odrzucali Jezusa, musieli też sobie jakoś wytłumaczyć to, o czym czytamy w Ewangelii Jana w 10 rozdziale od wersetu 31. Żydzi znowu naznosili kamieni, aby Go ukamienować. Odrzekł im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca Mego. Za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydzi mówiąc: nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Odpowiedział im Jezus: czyż w zakonie waszym nie jest napisane: ja rzekłem, bogami jesteście. Jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone. I znów nie znaleziono odpowiedzi na to pytanie. Ciągłe niezadowolenie czyni nas ślepymi na Boga i na Jego dobroć. Drodzy, zamiast gniewać się na Boga albo mieć do Niego wieczne pretensje, albo wiecznie się gniewać i mieć pretensje do ludzi, zobaczmy, ile żeśmy od Boga otrzymali. A ile dał nam więcej, niż żeśmy Go prosili. To, drodzy, że żyjemy, jest dla nas czymś oczywistym. Ale spojrzywszy na dzisiejszy świat, wcale tak nie musiało być. Ileż dzieci nie dożywa z powodu aborcji? A ile rodzi się martwych? Ilu ludzi w naszym kraju ginie w wypadkach różnego rodzaju? To, że dzisiaj żyjesz, jest wynikiem Bożej łaski. Jeśli nie widzisz w swoim życiu Bożej dobroci, to jesteś podobny do tych faryzeuszy, którzy nie widzieli Bożego działania. A jedyną radą na to jest to, aby modlić się do Boga o łaskę, aby człowiek mógł przejrzeć i na nowo ujrzeć prawdziwego Boga. W przeciwnym razie, jeśli tego nie uczynisz, a będziesz pogrążał się w tym, kiedy umrzesz, znajdziesz się w miejscu, w którym nigdy nie marzyłeś, żeby się znaleźć. Ale to dzisiejsze nauczanie, drodzy, jest też lekcją dla Kościoła. Kiedy patrzę się na niektóre kościoły albo na ludzi, którzy je tworzą, można odnieść wrażenie, że najbardziej szczęśliwymi ludźmi w naszym kraju są ludzie, którzy w Boga nie wierzą. Ponieważ sami chrześcijanie są ciągle niezadowoleni. Ciągle coś im nie pasuje. A trzeba sobie szczerze i uczciwie powiedzieć, nie pasuje nam dlatego, że Słowo Boże mówi jedno, a my chcielibyśmy coś innego. Ponieważ życie według Bożych wskazań i zaleceń sprawia, że człowiek odnajduje radość w Bogu, ponieważ cieszy go to, kim może być w Chrystusie i co w Chrystusie robić może, a czego robić nie powinien. Kiedy jesteśmy ciągle niezadowoleni, to nasze oczy zachodzą mgłą i coraz mniej tej dobroci widzimy i dostrzegamy. To zaś, drodzy, sprawia, że przestajemy cieszyć się z tego, co Bóg daje, ale też przestajemy się cieszyć z tego, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu, jak na przykład Kościele. To sprawia, że zamiast wdzięczności pojawia się wieczne narzekanie. I drodzy, kończąc, chciałbym zakończyć dwoma obrazami z Księgi Objawienia. Pierwszy obraz jest obrazem wspaniałym. Znajdziemy go w 4 rozdziale. Czytamy tam, że każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Tak będzie wyglądała wieczność z Bogiem. Ale Bóg chciałby, aby Jego Kościół już tu na ziemi dokładnie tak żył, oddając chwałę Bogu. Ale jest też drugi obraz w Księdze Objawienia, tym razem przygnębiający. Chwała Bogu, że nie będzie to trwało wiecznie. W 12 rozdziale od wersetu 9 czytamy: i zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie naszego Boga, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. To dopiero pieśń. Dzień i w nocy uskarżać się u Boga. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, w jakim chórze śpiewasz? Albo do jakiego chóru chciałbyś należeć? Bo ja do tego pierwszego. Ten drugi w ogóle mnie nie interesuje. Bo ten drugi jest taki przyziemny, zmysłowy. Ten drugi oddaje chwałę mojemu Bogu. I chciałbym